Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W najbliższą środę w stolicy Meksyku rozpocznie się 6. Światowe Spotkanie Rodzin. Jego program zaprezentował dziś w Watykanie kardynał Ennio Antonelli. Od tego rozpoczniemy nasz magazyn. Następnie w związku z meksykańskim spotkaniem nadamy rozmowę księdza Józefa Polaka z sekretarzem Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, księdzem prałatem Grzegorzem Kaszakiem. W piątek, 9 stycznia, na program zaprasza Krzysztof Bronk. Papież przemówi dwukrotnie do uczestników 6. Światowego Spotkania Rodzin, które rozpocznie się w środę w stolicy Meksyku. Jak poinformował jego komitet organizacyjny, na rozpoczęcie przewidziane jest papieskie przesłanie wideo. Następnie w niedzielę 18 stycznia Benedykt XVI podczas mszy kończącej spotkanie zwróci się do uczestniczących w niej wiernych, łącząc się z nimi drogą satelitarną. Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe przewodniczyć będzie jako papieski legat kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone.
Planowane spotkanie zaprezentował dziś w watykańskim biurze prasowym przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał Ennio Antonelli. Rozpocznie się ono trzydniowym kongresem teologiczno-pastoralnym. Spodziewany jest w nim udział od 6 do 10 tysięcy osób. Natomiast w całym spotkaniu oczekuje się uczestnictwa ponad miliona ludzi. Przybędą oni do miasta Meksyk z prawie 100 krajów. Będzie wśród nich 200 biskupów, w tym 30 kardynałów. O akredytację poprosiło ponad 300 dziennikarzy, głównie meksykańskich, ale także 60 zagranicznych. Podano dziś do wiadomości w Watykanie.
Gościmy w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny w Pałacu Świętego Kalixta w Rzymie u sekretarza Rady księdza prałata Grzegorza Kaszaka. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Żyjemy w czasach, kiedy tradycyjne wartości nierozerwalności małżeńskiej, jedności rodziny są bardzo kwestionowane, często są wyśmiewane. Wydaje się, że batalia nieraz o rodzinę w tej chwili toczy się nawet w parlamentach poszczególnych krajów, bo wiadomości na ten temat przychodzą co do prób zmiany definicji rodziny. Czy można temu jakoś zaradzić?
Praktycznie od zarania dziejów, od stworzenia rodzina jest atakowana. Wystarczy otworzyć pierwsze stronice Pisma Świętego, Księgę Rodzaju, i tam już widzimy, że kiedy Pan Bóg stworzył pierwsze małżeństwo naszych pierwszych rodziców, to zaraz pojawił się diabeł, który tą wspólnotę życia i miłości zaatakował. Dążył do skłócenia, do rozbicia. Pozazdrościł czego diabeł? Szczęścia ludzkiego. Małżeństwo i rodzina zostały ustanowione przez Pana Boga po to, ażeby człowiek tu na ziemi był szczęśliwy, ażeby zawsze oddawał chwałę Pana Boga, ale żeby sobie mąż i żona wzajemnie pomagali, wzajemnie się wspierali i żeby żyli po prostu szczęśliwie. To było celem. To jest bardzo pięknie przedstawione właśnie. Adam sam nie czuje się w pełni szczęśliwy, mimo że jest u boku Pana Boga. I ten piękny obraz stworzenia właśnie mówi: dajmy mu pomoc. I postawił obok niego kobietę i mówił: jesteście mężem i żoną. I od razu widzimy działanie diabła. Więc nie przeraża nas to, że małżeństwo i rodzina są atakowane. Ubolewamy nad tym, bo walka idzie o szczęście każdego człowieka. I w związku z tym musimy przeciwdziałać i nasze dążenia i właśnie to, co było w zamyśle Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy powoływał tą papieską radę do spraw rodzin, my mamy przeciwdziałać rozbiciu małżeństwa i rodziny, wszystkiemu temu, co szkodzi. Jedne z naszych zadań, no to jest właśnie to uświadamianie politykom i prawodawcom, że małżeństwo i rodzina to nie jest sprawa katolicka, to jest sprawa ogólnoludzka i że dla dobra społeczeństwa prawa, które ustanawiają, powinny rodzinę wzmacniać i wspomagać, a nie rozbijać. Dzisiaj niektórzy chcą unikać słowa rodzina, ale mówić o różnych formach rodzin. Wydawałoby się to niewinne, ale nie, ponieważ stara się ukryć pod tym pluralizmem, pod tym słowem w liczbie mnogiej rodziny, chęć wprowadzenia w życie ludzkie, społeczne, polityczne, innych form życia, które nie mają nic wspólnego, nie mogą być nazwane rodziną, nie mogą być nazwane małżeństwem. To są związki osób tej samej płci, homoseksualistów, lesbijek, i zrównać ich w prawach z rodziną. Takie zrównanie małżeństwa i rodziny z tymi formami życia jest uwłaczające Stwórcy. W planie Bożym małżeństwo to związek nierozerwalny między jednym mężczyzną i jedną kobietą, i ten związek otwarty jest na życie ludzkie. I tylko taka forma została w planie Bożym przewidziana dla szczęścia człowieka. Czyli jak my temu staramy się zaradzać, tak już powiedziałem, trzeba uświadamiać politykom, prawodawcom, a także każdemu z nas, że małżeństwo i rodzina to jest dla szczęścia, że owszem, wymogi są trudne, niełatwe, ale ta instytucja została powołana i stworzona przez Pana Boga nie po to, żeby człowiek własnymi siłami pokonywał trudności, ale ideą małżeństwa i rodziny, bo tylko ideał przynosi szczęście człowiekowi, może być realizowany z pomocą łaski Pana Boga. Wymagania, które Pan Bóg nam stawia, to są nie tylko wymagania, które człowiek może zrealizować własnymi siłami, ale z pomocą światła Ducha Świętego, Jego darów i wsparcia, które pochodzi z góry od Niego.
Dzisiejszy model rodziny, najczęściej lansowany w zachodnich społeczeństwach, można by określić 2+1. Oczywiście może to być przyczyną i jest przyczyną kryzysu demograficznego, ludzie decydują się na dzieci coraz później. Rodziny wielodzietne natomiast napotykają często na bardzo duże bariery, czy socjalne, czy finansowe, czy po prostu na ludzkie niezrozumienie, po co kolejne dziecko. Czy jest jakiś realny sposób pomocy i wsparcia dla wielodzietnych rodzin?
Tu poruszone są w tym pytaniu dwa zagadnienia, o których bym chciał wspomnieć. Pierwsze, brak dzieci w naszych rodzinach i jakie są tego konsekwencje. To jest ten model 2+1. Ja bym dzisiaj powiedział, że bardzo często jest 2+0. Bardzo często spotykamy się z ogromną propagandą, która wręcz mówi: będziesz szczęśliwy, jak nie będziesz miał dzieci, będzie ci dobrze, będziesz bogatszy. Do tej idei, do tej fałszywej tezy ja bym chciał teraz nawiązać. Otóż, tak jak powiedziałem, rodzina, małżeństwo to nie jest sprawa tylko Kościoła katolickiego. Skutki tej błędnej propagandy, wrogiej, to odczuwamy wszyscy. Mówimy o kryzysie demograficznym i z tym związany jest kryzys ekonomiczny. Niektórzy mówią, będzie nas mniej, będziemy szczęśliwsi, będziemy bogaci. Czy rzeczywiście obecny kryzys nam pokazuje? Krach na giełdach, plajty banków, rzeczywiście jesteśmy bogaci? Wystarczy jakieś zachwianie i nasze bogactwo runie. Więc tu jest możliwość dialogu z tymi, którzy nie zawsze podzielają naszą wiarę i nasze zasady. Otóż zobaczmy, jeśli chodzi o ekonomię. Jest tak, że nie ma dzieci, nie ma rąk do pracy, nie ma umysłów twórczych. Społeczeństwo starzeje się w galopującym tempie. Człowiek starszy to jest ten, który bardzo często jest schorowany, który na pewno będzie potrzebował więcej opieki, który będzie także potrzebował leków i co za tym idzie, jego utrzymanie będzie coraz to kosztowniejsze. Żyje coraz dłużej, więc tych pieniędzy trzeba więcej. Kto ma wypracować tą podstawę finansową, która osobę starszą będzie utrzymywała? Ten, który pracuje. Ale tych, których pracują, grupa osób młodych jest coraz mniejsza, a grupa osób starszych coraz większa. Więc młody człowiek musiałby coraz więcej pracować i oddawać zysk ze swojej pracy na korzyść osób starszych. To będzie w przyszłości też według mnie, ponieważ społeczeństwo już nie jest takie altruistyczne, powodowało też napięcia społeczne, bo trzeba będzie wzrost podatków i konkretnie na kogo? Na osoby starsze, które też pracowały i teraz mają prawo do godziwej starości. Przy obecnym krachu, przy tej sytuacji, która się wytworzyła na świecie, niektóre instytucje, które odpowiedzialne są za nasze emerytury, stwierdziły, że są w kryzysie i że prawdopodobnie już w niedługiej przyszłości trzeba będzie nam pracować więcej i dłużej. Nie mówi się, dlaczego będziemy musieli pracować więcej i dłużej. Powód jest właśnie, że jest za mało ludzi młodych, za mało rodzi się dzieci. O tym politycy nie chcą mówić. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Społeczeństwu trzeba powiedzieć, bo z jednej strony mamy politykę także organizacji międzynarodowych zmierzającą do ograniczenia liczby ludności na świecie, a z drugiej strony nie mówi się o konsekwencjach. Dzisiaj wiadomości, jakie mamy chociażby z Polski, które nam mówią, że Polacy chcą pracować jeszcze krócej. A tu tymczasem będzie wręcz przeciwnie, będą musieli pracować dłużej. Osoba starsza, która pracuje, wiadomo, że to jest większy trud. A kolejnym problemem, o którym tu chciałbym wspomnieć, przyglądając się życiu osób w podeszłym wieku, którym mówiono wprost, nie miej dzieci, będziesz szczęśliwy, będziesz używał tego świata, problem samotności. Nie dopuszcza się do głosu i mamy mało świadectw osób starszych, które nie mają teraz już tej bliskiej rodziny, dzieci, wnuków i które żyją w samotności. Może w dobrych warunkach i daj im Boże, żeby tak było, żeby te warunki materialne były jak najlepsze, ale to nigdy nie zastąpi nawet ten wspaniały piesek czy kotek i dobrze, że te zwierzęta są i niejako towarzyszą osobom starszym w ich latach podeszłych, ale to nie rozwiązuje w pełni problemu samotności, ogromnego cierpienia. Teza, miało być nas mniej, mielibyśmy być bogatsi, szczęśliwsi, nie sprawdza się. Chciałem wspomnieć na te słowa Jana Pawła II podczas jednej z pielgrzymki do Polski, zwracając się do rodzin wielodzietnych, mówi, świat was nie zrozumie, waszej hojności, jaką wy macie w przekazywaniu życiu. Ja bym powiedział dzisiaj, że nie tylko, że ich nie rozumie, tych rodzin wielodzietnych, ale jest też wrogo nastawiony. I tutaj chciałem przytoczyć taki przykład, który obrazuje nie tylko brak zrozumienia dla rodziny wielodzietnej, ale także wrogie nastawienie. Otóż jedna rodzina wielodzietna z Ameryki Łacińskiej przyjechała do Europy i poszli na obiad i spotkali się z głosem krytycznym osób, które były w tej restauracji, że co za brak odpowiedzialności i tak dużo. Więc ojciec rodziny wstał, podszedł, chodziło to akurat o jednego pana, który tak krytykował i powiedział, proszę pana, pierwsze to chciałem zauważyć, że moje dzieci będą pracowały na pana, a może także w przyszłości panem się opiekowały. Ja, który podjąłem trud przekazania życia, wychowania tych dzieci, to także dla dobra społeczeństwa i dla dobra pana, który mnie dzisiaj w tak niesłuszny sposób krytykuje i obraża. Także rodzina wielodzietna to jest dla nas bogactwo. Jak im pomóc? My zwracamy się z apelem do polityków i ustawodawców, ażeby w pierwszym rzędzie ta rodzina była wsparta finansowo, bo na to zasługuje, to jest nasza przyszłość. Więc ty, polityku, jeżeli rzeczywiście myślisz o dobru społeczeństwa, to wspieraj rodziny wielodzietne poprzez także prawa, które stworzą warunki materialne, poprzez pomoc także finansową, konkretną, różnego rodzaju ulgi, ażeby ta rodzina mogła żyć w godziwych warunkach. I z takim apelem Papieska Rada do Spraw Rodziny także do ekonomistów i do odpowiedzialnych za politykę prorodzinną, ona bardzo często się nazywa prorodzinna, a bardzo często jest tak, że nie ma nic wspólnego. Z wielu krajów dochodzą nas głosy mówiąc, nie, rodziny wielodzietne, jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o sprawy fiskalne, to nie ma udogodnień, wręcz przeciwnie. Te rodziny są niedoceniane i udogodnienia fiskalne są właśnie dla tych rodzin z jednym dzieckiem, bądź wręcz tych, które nie mają dzieci. Czasami ze strony państwa jest bardziej wspierany.
W Kościele ludzie nieraz się sami organizują. Istnieje wiele ruchów, z którymi współpracujecie, wspierających chrześcijańską wizję rodziny, ruchy pro-life i tak dalej. Księże prowadzie, gdzie kierować tych, którzy chcieliby się zaangażować w obronę rodziny, w promocję rodziny, w pomoc rodzinie?
My wszyscy wiemy, jak grupa wpływa na człowieka, zwłaszcza młodego. Ja bym chciał wspomnieć to, co Jan Paweł II podkreślał, Familiaris Consortio. On zachęcał, ażeby w przygotowaniu do małżeństwa, które w Polsce jest rozwijane, które jest powszechne, a żeby młodego człowieka wprowadzać w apostolat rodziny i także w ruchy, które służą, i bardzo jasno powiedział, dobru małżeństwa i rodziny. My zachęcamy małżeństwa, żeby się jednoczyły i tworzyły różnego rodzaju stowarzyszenia, grupy, bowiem jest taka zasada, że co głos kilku, to nie jeden. I to się przekłada też w duszpasterstwie rodzin. Tym rodzinom jest niekiedy łatwiej wywalczyć swoje prawa, stanąć wobec ustawodawcy, polityka i z nim rozmawiać. Jedna rodzina, a jeżeli to jest grupa rodzin, zrzeszenie, stowarzyszenie, to ma inną siłę przebicia. To jest pierwsze. Jeśli chodzi o bogactwo tych ruchów, to rzeczywiście ono jest wielkie i tutaj, jeśli chodzi o Polskę, bardzo dobrze pracują kręgi rodzin związane z oazą. To są rzeczywiście rodziny, które duchowo się rozwijają, które siebie wzajemnie wspomagają, bo to jest jedno z zadań grupy, ruchu, stowarzyszenia. Później chciałbym podkreślić także, że wszystkie te większe ruchy, które znamy, Focolarini, Droga Neokatechumenalna, Szynsztat, później Odnowę w Duchu Świętym, one też pracują z rodzinami i każdy z tych dużych ruchów ma pewną część, która zajmuje się, chociażby Focolarini mają ruch rodzin i konkretnie pracują z rodzinami. W Polsce jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które też jest bardzo ważne, więc możliwości są bardzo duże. Każdy może znaleźć sobie coś dla siebie. Jeżeli komuś odpowiada pomoc konkretna, materialna, zgłasza się do Caritasu i też będzie wspomagał to, co mówiliśmy, rodziny wielodzietne, rodziny biedne, tam będzie poświęcał siebie samego, swój intelekt, swoją także energię, wszystkie te cnoty, które Pan Bóg daje i które człowiek rozwija, dla dobra innych. Naprawdę działać można na rzecz rodziny w wieloraki sposób i każdy już w swojej diecezji w Polsce po upadku komunizmu te ruchy też do nas przyszły. Polacy z większą wolnością i swobodą mogą się teraz organizować i one powstają. Wystarczy zgłosić się, czy to do księdza proboszcza, czy też w diecezji, a żeby coś dla siebie znaleźć, a żeby dać się innym.
W czym, zdaniem księdza prałata, można dostrzegać znaki nadziei, jeżeli chodzi o przyszłość rodziny?
Znakiem dla mnie nadziei to są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jam zwyciężył świat. Nie zrażajmy się trudnościami, kryzysami, problemami, ale pamiętajmy o tym, że wszystko, co dobre i piękne i szlachetne, w bólach się rodzi, ale to prawdziwie uszczęśliwia człowieka. Nadzieja jest zawsze w Panu naszym Jezusie Chrystusie, który nas w tej walce o dobro człowieka, o zbawienie, o wyzwolenie go zła wspomoże. On nas nigdy nie opuści, on zawsze będzie u naszego boku, on nasze działania wzmocni, napełni właśnie tą nadzieją na zwycięstwo, na realizację dobra, a jednocześnie też niekiedy w pokornej modlitwie człowieka wskaże drogi rozwiązań, wyjścia z tych trudnych sytuacji. Także to jest pierwsze, nadzieja nasza w Panu naszym i Jezusie Chrystusie, a drugie, dobro jednak zwycięża. Chodzi tylko, żeby to dobro ukazać. Dzisiaj niekiedy te siły to są takie jak te ciemności, które okalają człowieka, a my poprzez te dobre przykłady rodzin prawdziwie chrześcijańskich, żyjących po Bożemu, to są tak jak te światełka, które tę noc oświetlają. To jest ten przykład życia, to co pociąga. Bardzo często widzimy, a oni jednak mogą, mają kilkoro dzieci, a zobacz, są szczęśliwi. Te rodziny prawdziwie chrześcijańskie, to jest właśnie także znak nadziei. A także to, co mówiliśmy, no, na świecie ruchy najsilniejsze to są pro-life, pro-family. To jest też taki jakiś znak dla nas. One niekiedy borykają się z niezrozumieniem, z wrogością, ale widzimy, że one bardzo ładnie pracują i służą człowiekowi. To też tak napawa nas otuchą i nadzieją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Gościliśmy w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny u księdza prałata Grzegorza Kaszaka, sekretarza tej dykasterii. Dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.